Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W stulecie włoskiego Komitetu Olimpijskiego Franciszek spotkał się ze sportowcami i działaczami. Przypomniał duchowe i społeczne wartości sportu. Stolica Apostolska opublikowała dyrektorium homiletyczne. Przy ambonie nie ma miejsca na improwizację, przypomniano w dokumencie. Już po raz czwarty do Bożego Narodzenia w wojennej scenerii przygotowują się chrześcijanie w Syrii. 19 grudnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. O duchowych i kulturowych walorach sportu mówił Ojciec Święty, spotykając się z włoskimi zawodnikami i działaczami w ramach obchodów stulecia włoskiego Komitetu Olimpijskiego. Przemawiając do przybyłych, Franciszek wskazał na zawartą w karcie olimpijskiej centralność osoby ludzkiej i jej harmonijnego rozwoju.
Każde sportowe wydarzenie, szczególnie olimpijskie, gdzie rywalizują przedstawiciele narodów reprezentujących odmienne dzieje, kultury, tradycje, wyznania i wartości, może dzięki ideowej sile otwierać nowe, niekiedy zaskakujące drogi, by przezwyciężać konflikty spowodowane naruszeniem praw człowieka. Olimpijskie motto szybciej, wyżej, mocniej nie jest zachętą do dominacji jednego narodu czy ludu nad innym, ani do wykluczenia słabszych i mniej chronionych. Stanowi ono wyzwanie wobec wszystkich nas, nie tylko atletów. Chodzi o podjęcie trudu, poświęcenia, by osiągnąć ważne życiowe cele, akceptując własne ograniczenia, nie poddając się im, ale starając się przezwyciężać siebie.
Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów opublikowała i rozesłała do wszystkich episkopatów dyrektorium homiletyczne. Informuje o tym na łamach jutrzejszego L'Osservatore Romano sekretarz tejże dykasterii arcybiskup Artur Rocz w artykule pod znamiennym tytułem „Przy ambonie nie ma miejsca na improwizację”. Załączono też dekret zatwierdzający dyrektorium, podpisał go jeszcze poprzedni prefekt kongregacji kardynał Antonio Canizares Liovera. Do powstania dokumentu przyczyniły się sugestie biskupów na synodach o Eucharystii i Słowie Bożym oraz uwagi Benedykta XVI i Franciszka o homiliach. Dyrektorium składa się z dwóch części. W pierwszej homilia i środowisko liturgiczne. Opisane zostały natura, funkcja i szczególny kontekst homilii, jak również cechy, którymi powinien się wyróżniać duchowny, który ma głosić homilię. Druga część nosi tytuł Ars Predicandi i zajmuje się już sztuką kaznodziejstwa, jej metodologią, niezbędnymi cechami. Tytułem przykładu przedstawiono też zasadniczą interpretację niedzielnych czytań. Powstrzymano się jednak od prezentacji wzorcowych kazań. Chrześcijanie w Syrii nie muszą sobie wyobrażać ubogiej scenerii Bożego Narodzenia, bo to tu dzieci rodzą się w chłodzie, jak Jezus w Betlejem. A wielu Syryjczyków, jak święta rodzina, musiała przyjąć los uchodźcy. Tak o zbliżających się świętach w Syrii opowiada tamtejszy nuncjusz, arcybiskup Mario Zenari. Przypomina on, że będzie to już czwarte Boże Narodzenie w wojennej scenerii. Niedawno okrucieństwa państwa islamskiego to tylko kolejny rozdział dramatycznej historii, podkreśla papieski dyplomata.
Nie przestaję przypominać, że terroryzm państwa islamskiego to jedynie przysłowiowa kropla, która przepełniła czarę goryczy. Owszem, kropla bestialska, okrutna, ale Syryjczycy już od niemal 4 lat doświadczają wielkich cierpień, wojny domowej, której końca nie widać. A jednak mimo to nasze wspólnoty bardzo żywo, z wielką wiarą przeżywają Boże Narodzenie. Taką wiarę trudno znaleźć w Europie. Wszyscy się przygotowują. Ja sam otrzymałem szereg zaproszeń do udziału w liturgii. Na pewno nie zabraknie radości, choć w niektórych regionach zewnętrzne aspekty świętowania zostaną ograniczone do minimum, aby nikogo nie prowokować. W licznych rodzinach będzie na te święta wiele wolnych miejsc, bo wielu chrześcijan wyemigrowało. Również w kościołach zobaczymy na pewno wiele pustych ławek.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Scena plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to jedyny w swoim rodzaju teatr bez słów, znany nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach na całym świecie. Teatrem od 45 lat kieruje Leszek Mądzik, który niedawno został uhonorowany przez papieża Krzyżem Zasługi Pro Ecclesia e Pontifice. Rozmowę o sztuce, Bogu i religii przeprowadziła Monika Suszek. Program przygotowało Radio R z Lublina. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszamy na nasz magazyn.
Czas na spotkanie z naszym gościem tygodnia, a dziś jest nim profesor Leszek Mądzik, scenograf, reżyser, malarz, fotograf. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie profesorze, dużo funkcji wymieniłam, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze do tego dochodzą też felietony. Kim pan się czuje, kiedy słyszy pan czasami tutaj takie określenia?
Tak. Wie pani, ja myślę, że to jest tak, że wszystko jest to, rodzi się z teatru jednak. Tam jest ten rdzeń. Natomiast to rozumienie moje teatru jest już poszerzone przez sam fakt, że jest ono poszerzone przez pojęcie obrazu, a więc plastyki. A jak plastyka, to na pewno mieści się w tym moim myśleniu także to, co się zdarza w fotografii. A więc zacznę od tego, że fotografia obok teatru jest czymś, co bardzo jest mi potrzebne, chociażby w budowaniu scenariusza, w jakich inspiracji, dlaczego fotografuję, bo tam w tym, co widzę nieraz, w tych kadrach, poprzez światło, które pada na różne obiekty, przedmioty, rzeczy czy twarz ludzką, jest dla mnie jakiś czasami moment, który bardzo jest mi potrzebny w teatrze i on mnie inspiruje. Dlatego uzbierało się tych fotografii, do nich sięgam i myślę, że często jest jakaś taka potrzeba zajrzenia do czegoś, co nie do końca się rozumie, a strasznie się to przeżywa i fotografia mi daje, a więc to jest ten aspekt. Ale też uprawiam jeszcze plakat, którym też się parokrotnie gdzieś z nim pokazywałem, demonstrowałem go. Często są to plakaty, które służą do powstają do spektakli, nad którymi pracuję, więc przez to mi jest bliżej. No i rzeczywiście, jak pani wspomniała, także gdzieś w ostatnich latach próbuję słowem się tłumaczyć z tego, co myślę, czuję i dzielić się z tym chciałem.
Niedawno został pan również uhonorowany medalem Pro Ecclesia et Pontifice, przyznawany przez papieża Franciszka. Niezwykłe wyróżnienie, niezwykły też zaszczyt. Także można powiedzieć, że sprowadzamy też tę rozmowę do pojęcia sakrum. Sakrum teatru, który pan właśnie proponuje widzom. Scena plastyczna kul. Teatr bez słów. Możemy powiedzieć, że to słowo jest w jakiś sposób sprowadzony na margines, ale to nie oznacza, że nie możemy mówić o rzeczach tam ważnych. A czy to nie jest ryzyko w dzisiejszych czasach właśnie, aby tego słowa nie używać?
Wie pani, to ryzyko podjąłem już 45 lat temu, więc jakby nie do końca aż tak się martwię, czy obecne czasy są zagrożeniem dla tego myślenia, które jest myśleniem obrazem. Myślę, że nie. I oczywiście jest dzisiaj duża presja obrazu. Właściwie budzimy się od razu w komórce, w telewizorze, billboardzie. Cały dzień nas gdzieś wszyscy atakują. Ten obraz jest nam podawany, powiem więcej, nawet nas wyręcza z myślenia, bo nam już mówi, jak ma się coś zdarzyć, kim mamy być, albo co się z nami także będzie mogło dziać w różnych sferach. Dlatego ta formuła, którą sobie przed laty gdzieś bardzo dawno jakoś wykształciłem, prowadzi do takiej refleksji i myślę, że ona się obroni nawet w dzisiejszych czasach i tym, co się teraz dzieje. Ponieważ pierwsza rzecz, że chcę zajrzeć do tych płaszczyzn, do tych warstw, gdzieś przeorać tą glebę, która gdzieś pozornie jest ukryta, jakby do niej nie możemy zajrzeć, a jest taka potrzeba. Przywołała pani pojęcie sakrum. Myślę, że w szerokim rozumieniu ja takich warstw chciałem dotknąć. Czegoś takiego, co myślę jest w każdym człowieku, ale jakby ten pośpiech, ten rytm, jakby nie daje szansy, żeby stanąć, zatrzymać się, skupić i gdzieś spojrzeć się wewnątrz siebie, ale też spojrzeć, ku czemu to zmierza, jaka jest sensowność naszego tu trwania. To jest dla mnie ważne. Rzeczywiście czytam ten teatr przez swoje doświadczenie, sam mam też wiele refleksji, wiele obaw i takich lęków nosi człowiek w sobie, ale przeczuwam, że jest jakaś szansa i uratowania siebie i tych, którymi się dzielę, że jednak gdy wejdziemy w tą jakąś tajemnicę człowieka, która dotyka pewnej sakralności, mamy szansę i jakoś się uratować i wytłumaczyć tutaj to, co się z dnia na dzień z nami dzieje.
Kiedy odbierał pan nagrodę, to odznaczenie, mówił pan o czasie, jak bardzo on jest istotny. O czasie, który też jest naszą tajemnicą, o czasie minionym, o wspomnieniach, które gdzieś w nas, tak wewnątrz, gdzieś pod warstwami czasami są ukryte. Czasami te wspomnienia w jakiś dziwny sposób, może czasami też i w nocy, w mrokach, te wspomnienia wydobywają się, przychodzą. A więc ten czas przeszły, miesza się z teraźniejszością. Skąd to właśnie poczucie, żeby o czasie mówić? I jak mówić o czasie? Bo to jest trudny temat.
Tak. Wie pani, to jest pewien fenomen. Rzeczywiście dotknęliśmy chyba wspólnego mianownika wszystkich moich spektakli. Czas jest bohaterem od Ecce Homo po ostatni spektakl Lustro, bo w nim my jesteśmy. On nas w jakiś sposób zabiera, on nas wypełnia, on nam daje te chwile, które przeżywamy, ale też, jak pani wspomniała, lubimy zajrzeć do tego, co się kiedyś z nami działo, jakie były te emocje. I przy tej konfrontacji, tej obecności, tej chwili danej, jakiej nawet w tej chwili jesteśmy, gdy sięgamy myślą do tego, co się zdarzyło, rodzi się też kolejna refleksja i taka optyka, która mówi, że jest cudownie przeżywać różne stany w różnych fazach swojego życia, ale ten czas gdzieś raz, że się wieńczy, że on się kończy, a dwa, że on jest chyba w jakiś sposób uświęcony. Wie pani, ja przeczuwam, że dane nam jest wiele rzeczy przeżyć. Czasami te testy i doświadczenia są bardzo trudne i bolesne, ale ich wymiar przez ten czas i ich znaczenie, które to piętno na nas zostawia, nie jest przypadkowe. Jest po prostu, wydaje mi się, bardzo istotne i jeżeli sobie z tym jakoś damy radę, jeżeli wytłumaczymy sens, nie wiem, cierpienia, tego, że się coś zmienia w nas, że my też, że go mamy coraz mniej tego czasu przed sobą, bo on cały czas spełnia swoją misję. To jest dla mnie szalenie ważna inspiracja. Ja sądzę, że on jest głównym takim motywem, który mnie jakoś tak prowadzi i każe dalej zanurzać się w tym czasie i próbować zdążyć. Mam nadzieję, że każdy z nas chce zdążyć, żeby mógł sobie odpowiedzieć, że go tu nie stracił tego czasu, że miała jakaś być jego sensowność. No, szukamy po prostu logiki, mądrości i ważności tego faktu, jakim jest czas.
A jak ważne dla pana twórczości jest rozmowa, czy też odwołanie się do tematu, powołanie tematu osoby Boga?
To podświadomie zawsze było obecne. Ja nigdy nie uprawiałem takiego teatru ortodoksyjnego, który jakby bardzo czytelnie tą symbolikę jednoznacznie pokazywał, ale ten teatr, tak jak pamiętam, powiedziałem tej swojej wypowiedzi, po otrzymaniu orderu jest w jakiś sposób skazany na sakrum. Człowiek jest skazany, tylko nie zawsze ma taką czuje potrzebę zadbania o to, czy zanurzenia się w to, ale jesteśmy w tym wymiarze religii, czyli wiary. Myślę, że jakby nie da się od niej odejść, uciec. I dla mnie to jest to jeden z ważniejszych momentów. Ja czytam go w różnych doświadczeniach, bardzo prozaicznych, nawet takich, powiedziałbym, erogennych, w różnej sferze, ale gdzieś ta potrzeba zawierzenia tej nadziei, która wiąże się z absolutem, z Bogiem, jest ważna i myślę, że dalej będzie to u mnie silne i dalej będę się z tym dzielił. Natomiast nie ma, tak jak powiedziałem, takiej ortodoksji w tym. Nie ma taniego, powiedziałbym, takiego, nie powiem ludowego, ale takiego dosłownego przekazu. Ale chciałbym tą glebę przeorać w sobie, w ludziach, w emocjach, w której tam gdzieś na dnie znajdziemy tą wartość, jaką jest sakrum, jaką jest wiara.
To teraz będzie taka opowieść za opowieść, bo ja pamiętam jeszcze jako studentka, kiedy pan opowiadał taką historię młodej dziewczyny, która miała do przygotowania pewien projekt. Ten projekt też odwoływał się do przeżyć ze swojego dzieciństwa. Miała zrealizować taką pewną formę też wspomnień. zbudowała duże akwarium, w którym były rozpuszczone mydło, biały proszek. I ona w pewnym momencie zanurzała się w nim, a z rąk wypuszczała, można powiedzieć, taką fiolkę z czerwoną farbą.
Tak, która jakby zamieniła tą całą magmę, tej, w której się zanurzyła, na taką intensywną barwę tej czerwieni. To prawda. Wie pani, ja prowadząc warsztaty, których myślę, że nawet częściej zdarza teraz niż dawniej, jednym z powodów, że je prowadzę, jest to, że kierunkuję je i tych, co biorą w nich udział, na jakąś relację z czasem minionym, a konkretnie nawet z dzieciństwem. Jest taka pora naszego wieku, w której strasznie chłoniemy wszystko. Jest takie otwarcie, szeroko otwieramy oczy i poddajemy się temu, ale niewiele rozumiemy, bo ten wiek jakby nie pozwala znaleźć dystansu tej oceny intelektualnej tego wydarzenia. Ale w tym fenomenie wrażliwości, czyli tej emocjonalności i tej abstrakcji w pewnym sensie tych wydarzeń, jest jakaś siła, która potem gdzieś bardzo mocno się w naszym życiu koduje. Mówiąc najprościej, wydaje mi się, że w tamtym czasie, bardzo wczesnym, modeluje się w ogóle nasza osobowość, nasza natura i pewne fakty, które się zdarzyły wtedy, gdzieś ciągniemy dalej ze sobą. I te cudowne, ale i te kompleksy, i te powiedziałbym czasami dewiacje i kłopoty. I ja je w warsztatach chciałbym wydobyć, bo ta forma, którą się posługuję, ta wizualna forma, wydaje mi się, że jest bardziej szczęśliwa do odtworzenia tego, do pokazania. I wszystko robię. Pierwsze dni pracy nad takim warsztatem są właściwie skierowane ku tej osobie, czy każdej z tych osób, by się otworzyły, by mi zaufały, że nie będziemy tego marnować, że chcemy jakąś prawdę z tego wydobyć i wytłumaczyć pewne zjawiska. Ale przychodzi ten drugi moment, który nawet pani przywoła, że obrazujemy to, pokazujemy i wtedy jest ten finał, który w takich warsztatach jest bardzo ważny i on ten finał chyba pozwoli nazwać całe to działanie pewną formą terapii nawet.
Na koniec jeszcze chciałabym też porozmawiać na temat najbliższych planów artystycznych sceny plastycznej KUL.
Ta moja działalność się tak rozkłada na warsztaty, na wystawy i na spektakle. Teraz też coraz częściej funkcjonuje gościnnie w wielu teatrach. Jeśli chodzi o scenę plastyczną, przygotowuję duże dwie wystawy tego, co się w teatrze zdarzyło, ale takie przestrzenne wystawy scenograficzne, które zdarzą się w paru miejscach w Polsce, między innymi w moim rodzinnym mieście, gdzie w BWA pokażę swoje prace, ale będą i w Gdańsku, i jeszcze, no nie zapeszam, w paru miejscach. Wyjeżdżam też z pracami wiosną do Chin, gdzie też po raz pierwszy w życiu pokażę swoje prace w spotkaniu z tamtą widownią. I rzecz taka najważniejsza, ponieważ w przyszłym roku przypada jubileusz 45-lecia teatru, przygotowuję nowy spektakl, w którym gościnnie zaprosiłem Annę Marię Jopek, by była główną jakby aktorką, bohaterką tej mojej przestrzeni, tego dziania się. Roboczy tytuł spektaklu jest Czas kobiety i to też jest dużo, daje do myślenia, choć parokrotnie wracałem chociażby przywołanym przez panią spektaklu Zielnik, ale to będzie kolejna premiera. No i jeszcze taka dla mnie nowa przygoda, troszkę jakby nie bezpośrednio związana ze sceną plastyczną, ale konkretnie pod koniec stycznia przygotowuję w całości przez siebie reżyserowaną i scenograficznie opracowaną operę w Poznaniu, Rycerskość Wieśniacza. I to jest takie moje nowe doświadczenie, nowe spotkanie i z przestrzenią, i z typem teatru do tej pory, tak nie do końca w całości, który prowadziłem, ale też pragnę tego i niebawem się udaje na próby.
Rozmowę z Leszkiem Mądzikiem, założycielem teatru Scena Plastyczna KUL, przeprowadziła Monika Suszek. Program przygotowało Radio R z Lublina. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.